Dzień dobry. Mówi się, że matematyka jest królową nauk. Galileusz stwierdził, że jest ona alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat. A jednak z jakiegoś powodu nie wszyscy matematykę lubią. Nie wszyscy matematykę rozumieją. Jeżeli w filmie można zobaczyć matematykę, to często jest on jakiś, no bądźmy szczerzy, dziwny. Możliwe, że nie jest to nieuzasadnione. Geny, które próbuje się obecnie łączyć z rozwojem mózgu, inteligencją i umiejętnościami rachunkowymi, najczęściej są też łączone ze schorzeniami psychicznymi czy autyzmem. Ale dziś nie o tym. W tym odcinku będziemy się chwalić, bo na przestrzeni wieków mieliśmy chyba więcej wybitnych matematyków niż przedstawicieli jakiejkolwiek innej dziedziny nauki. I wiem, co powiecie. Było już o tym w historii bez cenzury, ale zanim zobaczyłem tamten film, ten ranking już powstawał, no i wykracza on poza samą tylko Lwowską Szkołę Matematyków, skupiając się przy tym na treści i znaczeniu matematycznych osiągnięć. Więc jeśli będzie wam mało, zdecydowanie warto posłuchać, co do powiedzenia na ten temat miał Wojtek Drewniak. Link jest w opisie. Teraz zaś czas na 6 największych polskich matematyków, uszeregowanych, jak zwykle, subiektywnie. Miejsce 6. Hugo Steinhaus. Autor 170 prac i książek matematycznych. Promotorem jego doktoratu realizowanego na Uniwersytecie w Göttingenze był David Hilbert. Ktoś, kogo śmiało można uznać za guru świadka matematycznego przełomu wieków. Zainteresowania Steinhausa znacząco wykraczały poza jedną dziedzinę matematyki. Znajdował się w światowej czołówce, jeżeli chodzi o teorię mnogości, szeregi Fouriera, trygonometrię i geometrię. Mało tego. Nie był tylko niebywale kompetentny we współczesnych mu gałęziach matematyki, ale w pewnym sensie był pionierem w tworzeniu nowych. Położył podwaliny pod teorię gier, później usystematyzowaną i rozwiniętą przez von Neumanna. To właśnie tą działką matematyki zajmował się na przykład John Nash, którego w filmie pod tytułem Piękny umysł zagrał kibic polskiej kadry piłkarskiej Russell Crowe. Wracając jednak do Steinhausa. Stworzył podstawy współczesnej teorii prawdopodobieństwa, które w kompletną formę zostały przekształcone po 10 latach przez Kolmogorowa. Razem ze Stefanem Banachem tworzył podwaliny teorii analizy funkcjonalnej i jest to chyba jego największa zasługa. Nie sama teoria, a Stefan Banach. To właśnie Steinhaus odkrył talent największego polskiego matematyka, być może najzdolniejszego matematyka wszechczasów na świecie. W 1916 roku podsłuchał rozmowę dwóch mężczyzn. Dotyczyła ona stosunkowo nowej konstrukcji matematycznej, całki Lebesga, która rozszerzała pojęcie całki Riemanna. Jedną z tych rozmawiających osób był właśnie Banach, którego talent zdeterminowany Steinhaus zdecydował się zabrać na lwowskie uniwersytety. I musimy tu być szczerzy, że Banach nie był jedynym wybitnym produktem tzw. lwowskiej szkoły matematyki, na której czele stał właśnie Hugo. Po II wojnie światowej starał się odbudować potęgę polskiej matematyki z okresu dwudziestolecia międzywojennego, m.in. we Wrocławiu. Pomijając zacięcie dydaktyczne, ciężko w przystępny sposób wyjaśnić, czego dotyczyły prace Steinhausa. Ciekawe jest na przykład twierdzenie o kanapce z szynką, które mówi, że trójwymiarową kanapkę z szynką można zawsze tak przeciąć jednym cięciem dwuwymiarowego noża, aby każda z uzyskanych części zawierała dokładnie tyle samo chleba, tyle samo masła i tyle samo szynki. Choć hipoteza Steinhausa była szersza, można to zrobić dla dowolnej liczby wymiarów przy pomocy płaszczyzny, której wymiar jest o jeden mniejszy. Przypomnijmy, kanapka we wspomnianym przykładzie miała 3 wymiary, a ostrze noża 2 wymiary. I dla dowolnej liczby mierzalnych punktów, czyli wystarczy umieć określić ilość szynki, masła, chleba itd., itd. Dla 3 wymiarów twierdzenie zostało udowodnione przez Banacha, zaś dla dowolnej liczby wymiarów przez panów o nazwiskach Stone i Turkey. Generalnie wygląda na to, że zagadnienie krojenia było bardzo ciekawe dla Steinhausa. Zastanawiał się na przykład, czy tort złożony z różnych fragmentów, np. warstw czekolady, karmelu, wiśni, bitej śmietany itd., można tak podzielić pomiędzy osoby o różnych preferencjach smakowych, aby każdy był jednakowo usatysfakcjonowany podziałem. Miejsce 5. Jan Łukasiewicz. Polski matematyk przełomu wieków, który podstawowy kunszt dopracowywał, a jakże, we Lwowie, a ostateczne szlify zbierał m.in. w Berlinie i Louvain. W 1906 roku znów jednak powrócił do Lwowa. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości mocno zaangażował się politycznie, był m.in. ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego w rządzie Paderewskiego. Przed II wojną światową został jeszcze profesorem i rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, a po jej zakończeniu wyemigrował do Dublina, gdzie od 1946 roku również piastował stanowisko profesora matematyki na tamtejszym uniwersytecie. Co się zaś tyczy jego dorobku naukowego, mówiąc pół żartem, pół serio, udało mu się wprowadzić do logiki odrobinę pierwiastka kobiecego. Zamiast prawdy i fałszu mamy więc prawdę, fałsz oraz coś pośredniego. Takie może prawda, może fałsz. Dodatkowo do zestawu operatorów logicznych i, lub, jeżeli, nie, dodał możliwe, że, konieczne, że oraz obojętne, czy. Komplikując klasyczny układ, stał się więc pierwszym na świecie twórcą logiki trójwartościowej. Był to pierwszy na świecie nieklasyczny rachunek logiczny, będący podstawą logiki probabilistycznej czy logiki rozmytej. Warto też wiedzieć o jego wkładzie w rozwój logiki klasycznej. Opracował specjalny sposób zapisu operacji logicznych, tak zwaną notację polską, która była wykorzystywana w wielu pierwszych programowalnych komputerach oraz położył podwaliny pod odwrotną notację polską, która do dziś jest wykorzystywana w kalkulatorach firmy Hewlett-Packard oraz językach programowania Forth i PostScript. Miejsce czwarte, Marian Rejewski. W tym miejscu do zapamiętania jest nie jedno, a tak naprawdę aż trzy nazwiska. Marian Rejewski, Henryk Zegarski i Jerzy Różycki. Ci trzej panowie udowodnili, że matematyka nie tylko jest w stanie opisywać życie, ale i życie ratować. Ciężko o inny tak namacalny i imponujący dowód tego, że abstrakcyjne wydawałoby się pojęcia mają przełożenie na losy świata. Oczywiście cała trójka jest odpowiedzialna za złamanie kodu Enigmy. Rzecz jasna, to nie był wyłącznie efekt pracy Polaków. Musimy być z tym faktem szczerzy. Lecz fakt, że ze złamaniem kodu Enigmy na świecie kojarzony jest inny wybitny matematyk, Brytyjczyk Alan Turing, jest niesprawiedliwy, bo można z całą pewnością stwierdzić, iż bez wkładu trójki, z której najdłużej nad zadaniem głowił się Rejewski, ostateczny sukces nie byłby możliwy. Żeby wykazać, jak trudne było to zadanie, trzeba byłoby omówić mechanizm działania Enigmy, a na to potrzeba kilku minut, których dziś nie mamy. Dajcie znać, czy chcielibyście o tym usłyszeć. Powiedzmy więc tylko w telegraficznym skrócie, że Enigma była maszyną, która pracując składała się z trzech obracających się pierścieni. Każdy z nich był podzielony na 26 części, każda odpowiadała jednej literze alfabetu. Pełny obrót pierwszego pierścienia szyfrującego obracał o jedną pozycję drugi, pełny obrót drugiego obracał o jedną pozycję trzeci. Niemcy mieli do dyspozycji 5 pierścieni, z których każdego dnia wybierali 3 ułożone w dowolnej kolejności. Początkowe ułożenie pierścieni było ustawione na tzw. walcu wstępnym. Już samo to stanowiło nie lada problem, a dodatkowo maszyny używane przez wojsko miały tzw. przełącznicę kablową, czyli panel, na którym można było dowolnie przemieszać 10 par liter alfabetu. No więc każdego dnia zmieniały się pary liter, rodzaje i kolejność pierścieni, a także ich początkowe ułożenie na walcu wstępnym. Daje to miliony, milionów, milionów kombinacji. Z czasem dołączono do maszyny kolejne walce, a także możliwość zmian połączenia bębna odwracającego, bo trzeba wiedzieć, że w pewnym uproszczeniu Enigma przepuszczała sygnał przez walce w dwie strony. No i wymienianie zasług Rejewskiego powinno się zacząć od tego, że do swojej pracy jako pierwszy w historii, a na pewno pierwszy z takim sukcesem, zaczął stosować procedury matematyczne, równania i teorie, a nie tylko stosowane wcześniej przez lingwistów procedury języka naturalnego. Odkrył sposób połączenia klawiatury z walcem wstępnym. W komercyjnych modelach Enigmy było to zrobione zgodnie z układem klawiatury QWERTZ. Q było połączone z A, czyli w pewnym sensie z jedynką, W z B, czyli dwójką itd. itd. Rejewski ze zdziwieniem stwierdził, że wojskowa wersja wykorzystuje schemat A z A, B z B, C z C itd. Coś, co brytyjski wywiad na początku lat 30. odrzucił jako pomysł zbyt oczywisty, aby był prawdziwy. Każdego dnia wiadomość zaczynała się od 6 znaków, 3-literowego słowa powtórzonego dwukrotnie dla uniknięcia błędów. Było ono zawsze zakodowane z wykorzystaniem tego samego klucza dziennego, a jego pierwsza i czwarta litera były identyczne. Podobnie druga z piątą i trzecia z szóstą, a więc były ze sobą połączone w kodzie. To pozwoliło stworzyć układy równań opisujące połączenia w maszynie. Tak jak mówiłem, omówienie tematu zasługuje jednak na osobny odcinek. Powiedzmy tylko, że w 1935 roku łamanie kodu dziennego zajmowało mniej niż 20 minut. A w styczniu 1938 Polacy mogli skutecznie odszyfrować około 75% przekazów niemieckich. Według Różalskiego przy zwiększeniu liczby personelu spokojnie można by było zbliżyć się do 90%. Polacy zbudowali mechaniczną bombę kryptograficzną. Powstało z połączenia 6 komercyjnych Enigm, która łamała klucze dzienne udoskonalonych maszyn w 2 godziny jeszcze pod koniec 1938 roku. W 1939 po wprowadzeniu dodatkowych udoskonaleń do maszyny skuteczność bomby znacznie spadła. W lipcu podzielono się wiedzą z Brytyjczykami, którzy ostatecznie skonstruowali swoją bombę łamiącą szyfr Enigmy. Nie była ona kopią polskiej, ale opierała się na podobnych założeniach. Bez Polaków by się więc nie udało. Po wojnie Rejewski wrócił do kraju. Długo nie przyznawał się do swoich zasług. Złamanie kodu Enigmy było bowiem tajne do lat 70. Jego praca nie była mocno związana z matematyką. Miał etat w fabryce kabli w Bydgoszczy. Miejsce trzecie, Wacław Sierpiński. Kolejny matematyk związany karierą z Lwowem, choć doktorat uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Szczerze mówiąc, ciężko mi jest tu wyjaśnić jasno, dlaczego zdecydowałem się go umieścić aż na trzecim miejscu, bowiem tematyka jego prac wymagałaby wielogodzinnego wprowadzenia i chyba nie jestem osobą wystarczająco kompetentną, aby zrobić takie wprowadzenie wystarczająco dobrze. Niech więc przemówią liczby. Sierpiński jest autorem 724 publikacji i 50 książek, głównie o teorii mnogości. Był członkiem nie tylko polskich, ale i zagranicznych towarzystw i akademii naukowych. Honorowym członkiem instytucji m.in. we Włoszech, Francji, Jugosławii, Belgii i Niemczech. Jego nazwiskiem są nazwane matematyczne problemy, liczby, krzywe, stałe i wiele innych. Doktoraty honorowe przyznawano mu m.in. w Paryżu, Moskwie, Sofii i Amsterdamie. Ma nawet swój krater na Księżycu. Jedyna ciekawa kwestia, łatwa do opowiedzenia, a związana z Sierpińskim, to tzw. trójkąt Sierpińskiego. Jest to konstrukcja, która powstaje w następujący sposób. Tworzy się trójkąt równoboczny, który dzieli się na cztery identyczne trójkąty równoboczne, łącząc środki boków trójkąta wyjściowego. Następnie środkowy trójkąt się usuwa. Potem dla trzech pozostałych robimy dokładnie to samo. Dzielimy je na cztery identyczne i wywalamy środkowy. W ten sposób mamy 9 trójkątów, z którymi zgadliście. Postępujemy zupełnie analogicznie. I tak, no cóż, w nieskończoność. Zbiór powstały w ten sposób jest jednym z najprostszych fraktali, czyli mówiąc w uproszczeniu struktur, które wyglądają tak samo niezależnie od skali. Nie odróżnimy ogółu od zbliżenia. W zasadzie to trójkąt Sierpińskiego jest nawet starszy niż pojęcie fraktala. A, i co ciekawe, ma zerową powierzchnię i nieskończony obwód. Miejsce drugie, Stanisław Ulam. Wybitny matematyk, przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej, którego talent był już rozpoznany na długo przed obroną doktoratu w 1934 roku. Swoją pierwszą pracę w szanowanym Fundament Matematykę opublikował już 5 lat wcześniej. Pomimo tego, zdaniem wielu, ze względu na żydowskie pochodzenie, nie miał zbyt dużych szans na zatrudnienie w Polsce i w 1935 opuścił kraj. Pracował m.in. na Uniwersytecie Paryskim, w Cambridge, Princeton, Harvardzie. Ostatecznie to właśnie w Stanach Zjednoczonych spędził większość swojego życia. Był jednym z pierwszych matematyków, którzy wykorzystywali w swojej pracy komputer. Być może dzięki temu został zaangażowany do projektu Manhattan, którego celem było zbudowanie bomby atomowej. Zajmował się tam symulacją procesu powielania neutronów, niezbędnego do ujawnienia śmiercionośnej mocy bomby. W późniejszym czasie należał też do grupy opracowującej konstrukcję bomby wodorowej, udowadniając przy tym, że początkowe założenia projektu były błędne. Zaproponowane rozwiązanie, dziś nazywane konfiguracją Tellera-Ulama, miało zdecydowanie najwięcej zalet ze wszystkich rozważanych alternatyw. Udało się je skutecznie wdrożyć, co oznaczało sukces projektu. Jakby tego było mało, to później ten matematyk był też jednym z kluczowych członków projektu, którego celem było zbudowanie jądrowego napędu rakiet kosmicznych. W matematyce jest wiele twierdzeń nazwanych nazwiskiem Stanisława Ulama. Ciężko byłoby też przebić znaczenie bomby atomowej i wodorowej, ale moim zdaniem Ulam to zrobił. Anegdota mówi, że jako fan pasjansa pewnego dnia postanowił obliczyć, jaka jest szansa na udane zakończenie podejścia do jego ułożenia. I okazało się, że matematycznie to niełatwe zadanie. Ulam zdał sobie sprawę, że zamiast rozważać dziesiątki ruchów i miliardy możliwych rozdań, łatwiej byłoby podejść do pasjansa, powiedzmy, pierdyliard razy. Jeżeli uda się go ułożyć pół pierdyliarda razy, to szansa powodzenia wynosi 50%. Im więcej prób, tym bardziej wiarygodny wynik. I w oparciu o takie założenia oraz z wykorzystaniem komputerów narodziła się szeroko stosowana do dnia dzisiejszego metoda prowadzenia złożonych obliczeń dzięki prostym symulacjom komputerowym. Tak zwana metoda Monte Carlo. Warto też przytoczyć kolejną anegdotę. Na jednym z nudnych wykładów Ulam, niczym znudzony student, zaczął wypisywać kolejne liczby naturalne w prosty sposób. Umieszczał je na swego rodzaju spirali. Następnie zamalowywał liczby pierwsze. Okazało się, że w otrzymanym obrazie można doszukać się pewnego schematu. Liczby pierwsze częściej występowały na konkretnych prostych. Dużo częściej. Nie jest to tylko optycznie ciekawe, ale także pozwala potencjalnie wydajniej szukać dużych liczb pierwszych. A duże liczby pierwsze dla matematyki są jak, no nie wiem, chyba Nutella dla zwykłego człowieka. Miejsce pierwsze, Stefan Banach. To już niesamowite, że człowiek uważany przez ogromną większość za najwybitniejszego polskiego matematyka był, no, praktycznie samoukiem. Formalnie skończył tylko 2 lata studiów na Politechnice Lwowskiej, co zaowocowało zdobyciem tzw. półdyplomu. Tak jak wspomniałem wcześniej, pewnego dnia w 1916 roku jego rozmowę o matematyce zasłyszał Steinhaus, który postanowił zamienić człowieka z matematycznym talentem w człowieka z matematycznym talentem i naukowym tytułem. Co ciekawe, to szczęśliwe spotkanie nie miałoby miejsca, gdyby nie to, że Banach był leworęczny i miał wadę wzroku. Dlatego nie wcielono go do armii i nie brał udziału w I wojnie światowej. Za wstawiennictwem Steinhausa udało mu się uzyskać stanowisko asystenta na Politechnice Lwowskiej. Jednocześnie miał za zadanie pracować nad doktoratem na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Banach jednak, co charakterystyczne dla utalentowanych, ilekroć rozwiązywał jakieś złożone zagadnienie, uznawał je za nudne i porzucał. Stąd ciągle nie był przekonany, o czym mógłby być jego doktorat. I, no, nigdy nie zdecydował. Kulisy uzyskania przyznań doktoratu były bardzo niecodzienne. Przytoczmy tu słowa Andrzeja Turowicza, który studiował na Politechnice w tym samym czasie, co pracował tam Banach. Doktorem został w sposób dość niezwykły. Gdy rozpoczął pracę we Lwowie, był już autorem wielu doniosłych rezultatów i wciąż uzyskiwał kolejne. Jednak na uwagi, że powinien wkrótce przedstawić pracę doktorską, odpowiadał, że ma jeszcze czas i może wymyślić coś lepszego niż to, co osiągnął do tej pory. W końcu więc zwierzchnicy Banacha zniecierpliwili się. Ktoś spisał najnowsze rezultaty jego pracy, co zostało uznane za znakomitą pracę doktorską. Przepisy jednak wymagały również egzaminu. Pewnego dnia zaczepiono Banacha na korytarzu Uniwersytetu Jana Kazimierza. Czy mógłby pan wpaść do dziekanatu? Są tam jacyś ludzie, którzy mają pewne problemy matematyczne, a pan na pewno potrafi im wszystko wyjaśnić. Banach udał się zatem do wskazanego pokoju i chętnie odpowiedział na wszystkie pytania, nieświadom tego, że właśnie zdaje egzamin doktorski przed komisją, specjalnie w tym celu przybył z Warszawy. Dziś prawdopodobnie doktoratu w ten sposób uzyskać nie można. Jego opublikowana w 1922 roku rozprawa doktorska była pierwszą pracą, w której podano definicję przestrzeni nazywanych później przestrzeniami Banacha. W ten sposób narodziła się analiza funkcjonalna, która miała i ciągle ma ogromny wpływ nie tylko na matematykę, ale także fizykę czy chemię. Pozwala bowiem rozważać i rozwiązywać m.in. problemy mechaniki kwantowej. Banach był autorem ponad 60 prac naukowych, ale także kilku podręczników szkolnych. Stał się ekspertem na skalę światową stworzonej przez siebie gałęzi matematyki, ale nie ograniczał się do niej. Rozważał także zagadnienia z teorii mnogości. Twierdzenie Banacha-Tarskiego pokazuje, jak pociąć kulę na skończenie, podkreślmy, skończenie wiele kawałków, a następnie z tych kawałków zbudować dwie kule identyczne do wyjściowej. Był jednym z inicjatorów spotkań lwowskich matematyków w kawiarni szkocka, gdzie na stołach i serwetkach dla zabawy rozwiązywano problemy matematyczne w zamian za nagrody takie jak żywa gęś. Po pewnym czasie, aby nie tracić cennych dowodów, żona Banacha, Łucja, kupiła zeszyt ochrzczony mianem Księgi Szkockiej, w którym zapisano wszystkie obliczenia i rozważania. John von Neumann oferował mu czek z jedynką, na którym Banach mógł dopisać dowolną liczbę zer w zamian za zgodę na wyjazd do USA. Banach odmówił, twierdząc, że nie zna takiej liczby zer, która zrekompensuje mu opuszczenie Polski i Lwowa. Jak to niestety często bywa, tak silny patriotyzm nie został nagrodzony przez dalszy bieg wydarzeń. Po inwazji Niemiec na tereny okupowane od 1939 roku przez ZSRR musiał dorabiać jako karmiciel wszy. Po wojnie miał pracować na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale zachorował na raka płuc i w sierpniu 1945 roku zmarł we Lwowie. Przypominam, że jeżeli komuś mało może zajrzeć na kanał Historii bez cenzury, a jak można podsumować dzisiejszy odcinek? Choćby tak, że warto uczyć się matematyki, bo mamy do tego najwyraźniej smykałkę. Albo przynajmniej tym, że trzeba pamiętać o tym, iż mamy się czym chwalić, jeżeli chodzi o naukową przeszłość, bo przynajmniej przez dwie dekady Polacy należeli do wąskiego grona nadającego tempo rozwoju światowej matematyce. Może warto postarać się wrócić do tej tradycji? Przynajmniej się postarać. Jak? No cóż, jeżeli mamy na to liczyć, to warto zacząć od liczenia na siebie. Do zobaczenia, do usłyszenia.